Przede wszystkim chciałem wyrazić wdzięczność dla Kai za przygotowanie tej dyskusji. Osobiście nazywam 15 maja Dniem Katolicyzmu Społecznego. Organizowaliśmy w tym okresie tygodnie społeczne, no i ufam, że dzisiaj przypomnimy, iż Kościół posiada naukę społeczną Kościoła, czyli wskazania dla rzeczywistości ziemskiej, by była organizowana na miarę człowieka i służyła integralnemu jego rozwojowi w ramach dobra wspólnego. Jak przed chwilą pan prezes powiedział, poproszono mnie o krótką wypowiedź na trzy aspekty dotyczące relacji Kościoła do polityki. Na początku metapolityczność zaangażowania Kościoła, rola świeckich, ewentualne zagrożenia i w końcu, o czym nie powiedział pan prezes, bardzo interesująca kwestia partii katolickiej. Partii katolickiej. Na początku chciałem podkreślić, że nauka społeczna Kościoła wysoko ceni politykę właściwie rozumianą i właściwie realizowaną. Już w 1927 roku papież Pius XI na spotkaniu z akademikami katolickimi nazwał politykę jedną z najszlachetniejszych form miłości, ustępującą tylko religii. Tę wypowiedź można znaleźć w najważniejszych dokumentach społecznych. Wspomnę Gaudium et Spes, Octogesima Adveniens, 50. rocznica, obchodzimy 50. rocznicę tego ważnego dokumentu Pawła VI, w końcu wystąpienie Jana Pawła II z 28 lipca 1993 roku poświęcone relacji kapłana do polityki, Caritas in Veritate, Fratelli Tutti, 5 rozdział, Lepsza polityka. I teraz ad rem. Czy Kościół odgrywa rolę metapolityczną? Osobiście za wybitnym znawcą nauki społecznej Kościoła Bartolomeo Sorge, niestety niedawno odszedł do Pana, nazywam metapolitykę polityką przez duże P. Jest to nic innego jak kultura polityczna, wartości, zasady, cele, do których zmierza polityka, można by powiedzieć kultura ludu czy narodu. Drugim aspektem polityki jest zaangażowanie polityczne, a więc udział w partiach politycznych, w różnych instytucjach państwa, w rządzie, czyli taki bardziej techniczny, instytucjonalny wymiar polityki i to nazywam polityką przez małe P. W swoim nauczaniu społecznym zawartym w encyklikach Kościół prowadzi politykę przez duże P, metapolitykę. Nauka społeczna Kościoła jest interdyscyplinarna, łączy teologię z antropologią, z metafizyką, naukami pozytywnymi i dlatego daje polityce wymiar mądrościowy. Na to bardzo zwraca uwagę papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate. W konkretnej praksis politycznej prowadzi zarówno jedną, jak i drugą. Możemy nad tym podyskutować. Zarówno jedną, jak i drugą, zarówno metapolitykę, czyli tę politykę przez duże P i politykę przez małe P. Metapolityką powinni zajmować się duchowni, formując sumienia ludzi świeckich, ażeby byli właściwie obecni w polityce. Praksis polityczną natomiast powinni zajmować się ludzie świeccy. I to jest, myślę, że ważne. Dopiero kiedy zrobimy syntezę tych dwóch wymiarów, polityka ma szansę realizować swój cel, rację swojego istnienia, czyli dobro wspólne danego społeczeństwa. I teraz wierni świeccy w polityce, szczególnie w tym instytucjonalnym wymiarze polityki. No na początku trzeba stwierdzić, że są zachęcani przez naukę społeczną Kościoła do aktywności, ale sama wiara nie wystarcza do bycia dobrym politykiem. To trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Muszą odczuwać takie powołanie, być kompetentni w dziedzinie, nie wiem, nauk społecznych, czyli przekształcania rzeczywistości ziemskich wartościami ewangelicznymi oraz mieć odpowiednie cechy osobowościowe. Ja to zaczerpnąłem i często powtarzam od Giorgio Lapira, który był z inspiracji chrześcijańskiej politykiem, był burmistrzem Florencji. Wskazałbym na trzy aspekty zaangażowania politycznego ludzi świeckich. Pierwszy, spójność z nauczaniem Kościoła wyrażonym w nauce społecznej Kościoła. To jest pierwszy. Drugi aspekt, świecki charakter polityki. jej autonomia. Owszem, autonomia względna, ale autonomia tej sfery. Ludzie świeccy, także chrześcijanie, bo o tych myślę szczególnie, nie idą do polityki, aby bronić praw Kościoła czy służyć tak zwanym interesom Kościoła, bo popadliby wtedy w klerykalizm. Ani nie czynią polityki nośnikiem ewangelizacji. To byłby konfesjonalizm. I trzeci wymiar, na który chcę zwrócić uwagę, to odpowiedzialność za własne decyzje. Świeccy nie mogą traktować siebie tylko za biernych wykonawców decyzji władz kościelnych. Problemem jest niezrealizowanie tych kryteriów w uprawianiu polityki przez ludzi świeckich lub włączanie się duchownych do praksis politycznej, czy utożsamianie się przez duchownych z jedną tylko partią polityczną. To tyle na temat wiernych świeckich w polityce. No i teraz ta kwestia partii katolickiej, o którą mnie prosiliście, żeby parę słów powiedzieć. Dotykamy tematu jedności katolików w polityce, czy ma to być jedność kulturowa, czy jedność partyjna. Dzisiaj w dobie pluralizmu to drugie rozwiązanie jest trudne do wyobrażenia, tym bardziej do zrealizowania. Przecież wyznając te same wartości, można opracować różne drogi ich realizacji. Nauka społeczna Kościoła nie tyle mówi o partii katolickiej, ile o inspiracji chrześcijańskiej w uprawianiu polityki. Nie ma partii politycznej katolickiej. Może być katolicki styl uprawiania polityki, to jest zachowanie w polityce właśnie tej spójności z nauczaniem społecznym Kościoła. Partia katolicka oznaczałaby dążność do wywodzenia z dogmatów wiary konieczności istnienia partii politycznej, do której musieliby należeć katolicy świeccy. Kiedy osobiście rozważałem ten problem, przypomniały mi się słowa założyciela pierwszej partii o inspiracji chrześcijańskiej Don Luigi Sturzo. 1918 rok, który powołał do istnienia Partito Popolare Italiano. Tłumaczył, oba pojęcia, partia i katolicka, są sobie przeciwstawne. Katolicyzm to religia, to uniwersalizm, partia to polityka, to podział. Wiara nie ma partii i nie powinna i nie może ich mieć. Tak samo religia. Zatem istnienie partii o chrześcijańskiej inspiracji nie pociąga za sobą automatycznie jedności politycznej wszystkich katolików. To wyraźnie w dokumentach społecznych Kościoła występuje. I ostatni punkt. Jednak w nadzwyczajnych sytuacjach, w których zagrożone byłyby podstawowe prawa człowieka, wartości i zasady, partyjna jedność chrześcijan mogłaby okazać się konieczna. Ale politycznego akcesu do programu o inspiracji chrześcijańskiej można wymagać nie tyle z tytułu wiary, bo byśmy popadli w fundamentalizm, lecz na podstawie roztropnego osądu historycznego. Poparcie zależy w tym przypadku zaskarbić sobie rzetelnością i kompetencją przywódców politycznych oraz skutecznością i spójnością moralną ich programów. To też bardzo często powtarzał i nauczał Bartolomeo Sorge. Ja absolutnie z taką interpretacją się zgadzam i dlatego pozwoliłem sobie ją przytoczyć. Dziękuję bardzo.